Słyszeliśmy, że dzieci poszły na szkółkę, ale żebyście wy nie byli braterstwo stratni, to ja też mam dla was taki temat, który dzieci miały na szkółce. Braterstwo jest to temat bardzo prosty, ale dzieci go miały na szkółce i ja musiałem się przygotować. No a my to dorośli, to jak raz coś przeczytamy, drugi, to nam się później już nudzi. Natomiast dzieci lubią, jak się im powtarza wielokrotnie i stale stawiają jakieś inne pytania. Dlatego jak dla nich trzeba coś przygotować, to trzeba coś dokładnie. I ja zawsze sobie czytam tę historię drugi raz i trzeci, żeby się dobrze przygotować. I z takiego właśnie przygotowania po takim spotkaniu dla dzieci powstał ten wykład. Także też nie będziecie stratni, coś ze szkółki skorzystacie. I myślę, że my dorośli wiele się dlatego możemy nauczyć. A historia, którą dzisiaj chciałem przedstawić, jest wam wszystkim dokładnie znana i bardzo prosta i wiele razy ją słuchaliśmy. Ale braterstwo, tak jak widoki, na które patrzymy, jak rodzinne strony, zawsze jeżeli przyjdziecie, czy to w zimie, czy to w lecie, one się wydają piękne i zawsze się wydają jakie inne. Wystarczy, że trochę liście przyrzuchną, już jest inaczej. Tak i strony z Biblii, zawsze jak je czytamy, to zawsze braterstwo, jak wnikliwie czytamy, to zawsze coś nowego znajdziemy. Dzisiejszy temat będzie o tym, co nas, każdego z nas dotyczy. Kwestia wyboru. My bardzo często wybieramy. Młodzi to wybierają żony albo męża. My starsi wybieramy przyjaciół. W zborach wybieramy starszych i diakonów. Bardzo często mamy wybrać odpowiedniego człowieka na odpowiednie stanowisko. Ale wiecie, braterstwo, jak spojrzycie na te stanowiska, że jest to bardzo trudno. Ja wam chciałem przedstawić historię jednego człowieka, który miał 12 synów. Znacie go chyba na pewno. Miał 12 synów i braterstwo i miał problem, bo jednego z nich musiał wybrać. Czy wiecie po co? Było tak dawniej, że jeden syn otrzymywał błogosławieństwo. Pamiętacie historię Izaaka? Miał 2 synów. A ile miał błogosławieństw? Tylko jedno. Ale jego syn Jakub miał trudniejszy wybór. Miał synów ilu? 12. I jeden z nich miał otrzymać jego błogosławieństwo. Ojciec, jak ojciec, miał 12 synów, wszystkich kochał i na pewno patrzał, który z nich będzie się nadawał na to, aby otrzymać błogosławieństwo. Nie majątek. Jakub wiedział, że majątek to nie jest rzecz najważniejsza, ale błogosławieństwo. Błogosławieństwo ojca, które jeszcze wiązało się z błogosławieństwem od Pana Boga. Jakub otrzymał to błogosławieństwo i wiedział, że jest to najważniejsza rzecz w życiu człowieka. Było tak przyjęte wśród tych narodów i plemion, że błogosławieństwo przysługiwało zawsze komu? Najstarszemu, pierworodnemu. Jakub też miał pierworodnego. Pamiętacie, kto był pierworodnym Jakuba? Ruben. Czytamy o tym w pierwszej księdze Mojżeszowym, 29 rozdziale, że Pan Bóg zawarł łono Racheli, najbardziej ulubionej żony Jakuba, a Lija poczęła i porodziła syna i nazwała imię jego Ruben. I to był pierworodny, jak czytamy w 35 rozdziale, a 23 wersecie, to był pierworodny Jakubów. Ruben był pierworodnym synem Jakuba. Jemu synowie Lii, pierworodny Jakubów, Ruben. Jemu prawnie należało się co? Pierworodztwo i błogosławieństwo ojca. Czy Ruben się do tego nadawał? Bo oprócz tego jeszcze, że mu przysługiwało, to jeszcze wypadało, Jakub wiedział, że to jeszcze ten człowiek, ten jego syn musiał się do tego nadawać. Pamiętacie? Rubena poznajemy w historii Józefa. Pamiętacie, gdy bracia podjęli taką decyzję, że nie lubią Józefa i chcieli go zabić, a nienawidzili go bracia. I gdy zobaczyli, że idzie, to powzięli decyzję, że co zrobią? Że go zabiją. Co wtedy zrobił Ruben? Czytamy w 37 rozdziale, a 21 wersecie. Co gdy usłyszał Ruben, chciał go wybawić z rąk ich, mówiąc: nie zabijajmy go. Nadto rzekł do nich Ruben: nie wylewajcie krwi, ale wrzućcie go w tę studnię, która jest na puszczy, a ręki jego nie ściągajcie nań. Zobaczcie, on zareagował, on się poczuwał. On poczuł się, że wśród nich jest jaki? Najważniejszy, najstarszy. On ponosi za nich odpowiedzialność. I bracia usłuchali go? Czyli miał autorytet? Miał mądrość, miał autorytet, a czytamy dalej, a to mówił, aby go wybawił z rąk ich i powrócił go ojcu. A gdy oni go sprzedali, to co gdy zobaczył? A gdy się wrócił Ruben do onej studni, a to już nie był Józefa w studni, rozdarł swoje szaty, a wróciwszy do braci swoich rzekł, pacholęcia nie masz, a ja dokąd pójdę? Czyli był mądry, był odpowiedzialny, miał autorytet wśród swoich braci. Nadawał się na pierworodnego, na głowę rodu? Myślimy, że tak. Pamiętacie, jak później bracia jechali do Józefa pierwszy raz. To kto był kierownikiem całej wyprawy? Ruben. I braterstwo, przyszedł taki czas, gdy Jakub błogosławił swoim synom. Było to już w Egipcie. Czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej w 49 rozdziale. Jakub pod koniec swojego życia postanowił przekazać swoje błogosławieństwo. I wiecie, od kogo zaczął? No wiadomo, od kogo? Od pierworodnego. Czytamy w 49 rozdziale. Wtedy wezwał Jakub synów swoich i rzekł, zbierzcie się, a oznajmię wam, co ma przyjść na was w ostatnie dni. Zbierzcie się i słuchajcie synowi Jakubowi, a słuchajcie Izraela, ojca waszego. I wszyscy wiedzieli, że Jakub w tej chwili udzieli swojego błogosławieństwa. I podszedł do Rubena. I odezwał się tymi słowy. Ruben, pierworodny mój, tyś moc moja i początek siły mojej. Zacny dostojeństwem i zacny męstwem. Jakub wiedział, że jego syn ma autorytet, jest zacny dostojeństwem, czyli postawny, dobrej prezencji, dzisiaj byśmy powiedzieli, i co? I mężny. I bracia na pewno pomyśleli, on już dostanie błogosławieństwo. Ruben też już pewnie się ucieszył. Teraz ojciec będzie mi błogosławił. Ale w drugim zdaniu ojciec powiedział co innego. Spłyniesz jak woda, nie będziesz zacnym, boś wstąpił na łoże ojca twego, splugawiłeś łoże moje i zginęło dostojeństwo twoje. Czytamy o tym w pierwszej księdze Mojżeszowej w 37 rozdziale, a 22 wersecie. Przepraszam, w 37 rozdziale dalej, że w 35 rozdziale, a 22 wersecie. Stało się wtedy, gdy mieszkał Izrael w onej krainie, że szedł Ruben i spał z balą założnicą ojca swego i usłyszał to Izrael. I ten niegodziwy postępek sprawił, że Ruben, mimo dostojeństwa, mimo męstwa, stracił swoje pierworodztwo. Przestał być tym, który ma otrzymać błogosławieństwo. Jakub, gdy zobaczył, co zrobił Ruben, przestał o nim myśleć jako o tym, który jest pierworodnym i który ma błogosławieństwo. Ale stanął przed nim problem. Jeżeli nie ten, to który? Jakub miał też następnych w kolejności synów. Byli to dwaj synowie, Symeon i Lewi. Jakub też był przecież drugim i dostał błogosławieństwo. I dlatego na pewno zaczął brać pod uwagę następnego w kolei syna Symeona i Lewiego. Ale gdy czytamy, dalej zaczyna właśnie ich wywołał, Symeona i Lewego. Symeon i Lewi, bracia, naczynia nieprawości miecze ich, w radę ich niechaj nie wchodzi dusza moja, a zgromadzeniem ich się nie jednoczy sława moja, bo w zapalczywości swej zabili męża, a w swej woli wywrócili mur. Przeklęta zapalczywość ich, iż uporna, i gniew ich zatwardziały. Rozdzielę je w Jakubie, a rozproszę je w Izraelu. Zobaczcie, zamiast błogosławieństwo, to oni co otrzymali? Nieciekawe słowa. Ale czym sobie tak zasłużyli ci dwaj synowie Jakuba na taką złą opinię swojego ojca? Czytamy o tym w 34 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Ta historia wydarzyła się w związku z córką Jakuba, Dyną. Została zhańbiona przez jednego mieszkańca tamtej krainy, Sychema, a ale później z tej nieszczęśliwej sytuacji, z tej złej sytuacji wyszła jakby bardzo dobra sytuacja. Te okoliczne narody, Sychem i jego ojciec, przyszli się i zdecydowali się przyjść do Żydów, zdecydowali się przyjąć warunki Żydów, stać się Żydami, zdecydowali się, że przyjmą wiarę Żydów i się obrzeżą. Jakub powiedział, jeżeli tak zrobicie, jeżeli przyjmiecie naszą wiarę, to będziecie mogli mieszkać z nami, my będziecie mogli brać nasze córki za żonę, a my się z wami spokrewnimy. I oni powiedzieli, cóż wtedy na przeszkodzie? Ale gdy to wykonali, gdy całe miasto obrzezało się, przyjęło wiarę Żydów, to wtedy Symeon i Lewi, mimo obietnicy ojca, Symeon i Lewi, i stało się dnia trzeciego, gdy byli w najcięższym bólu, wtedy wzięli dwaj synowie Jakubowi, Symeon i Lewi, bracia Dyny, każdy miecz swój, a weszli do miasta śmiele i pomordowali wszystkie mężczyzny. Drudzy zaś synowie Jakuba przyszli do pobitych, złupili miasto, przeto i zgwałcił siostrę ich. Owce i bydło, co mieli na polu, pobrali. Ale zobaczcie, ale ci dwaj wzięli co? I tych mężczyzn zabili. Resztwo, ojciec Jakub obiecał, że co? Że będą mogli się razem żyć w przyjaźni. A jego dwaj synowie zrobili coś najgorszego w tamtych krajach. Złamali wolę ojca. Tam nie było ustaw, nie było paragrafów, za które mogłoby sądzić, ale jak ktoś powiedział, jak ojciec rodu powiedział, że tak się stanie, to to było ważniejsze niż dzisiaj dwie ustawy. A oni złamali wolę ojca. Wywrócili, jak Jakub powiedział, co zrobili? Wywrócili mur. I dlatego Jakub rzekł do Symeona i Lewiego, zafrasowaliście mnie, a przywiedliście mnie w ohydę u obywateli ziemi tej. I nie wiem, braterstwo, czy czasem ta nienawiść tych narodów, które tam mieszkały, nie wynikała właśnie z tego postępu tych dwóch synów, Symeona i Lewiego. Zobaczcie, braterstwo, dla Żydów był to może epizod w ich historii. Natomiast dla tamtych narodów zabicie obywateli niewinne, oni ponieśli niewinną śmierć. To na pewno w pamięci tych narodów przez wiele lat się, przez wiele, nawet setek albo tysięcy lat się przechowało, tak, że co złego im zrobili Żydzi. A przecież oni chcieli przyjąć ich wiarę. To tak jakby, braterstwo, ktoś chciał się z naszych przyjaciół, sąsiadów, chciałby się ochrzcić, abyście mu spalili dom na przykład. Braterstwo, to był bardzo niegodziwy czyn i Jakub doszedł do wniosku, że ci dwaj synowie też błogosławieństwa otrzymać nie mogą. Ale był z kolei czwarty syn Jakuba. Czy wiecie, kto był czwartym synem Jakuba? Czytamy o tym znowu w 29 rozdziale. Potem też poczęła i porodziła syna. I teraz za tą przyczyną, że mąż mój do mnie przyszedł, bo mu urodziła trzech synów, przeto nazwała imię jego Lewi. Nadto też poczęła i porodziła syna i rzekła, teraz już chwalić będę Pana, przetoż nazwała imię jego Juda i przestała rodzić. Ostatni syn Lii, czwarty z kolei, Juda, poczęty był w ciekawych okolicznościach, braterstwo. Jego matka powiedziała tak, teraz już chwalić będę kogo? Pana. Co to znaczyło? Teraz już chwalić będę Pana. Jak on się miał urodzić, to zdecydowała się, że zacznie chwalić Pana Boga. A co wcześniej? Wcześniej widocznie Pana Boga nie chwaliła. A wiecie z jakiego powodu? Dlaczego ona wcześniej nie chwaliła Pana? No ale dlaczego braterstwo te bożki tak chwaliła? Przecież jej mąż Jakub to zacny i bogobojny człowiek. Gdy ona pierwszego syna porodziła, jak porodziła pierwszego syna, to mówiła, zaiste wejrzał Pan na utrapienie moje, a tak teraz miłować mnie będzie mąż mój. Gdy porodziła Rubena, tak sobie myślała. I za się porodziła syna, a rzekła, zaiste ujrzał Pan, że ja była w nienawiści, przecież dał mi tego syna i nazwała imię jego Symeon. Jak każdego syna rodziła, to mówiła, teraz Pan Bóg na mnie spojrzał i co? Mój mąż mnie będzie kochał. A on co? A on nic. I dlatego, braterstwo, dlatego ona nie chwaliła Pana Boga. Przez kogo? Przez swojego męża. Ale jak się czwarty urodził, to mówi, ja już teraz na to nie będę zważać. Ja Będę pomimo wszystko, pomimo mojego męża, pomimo tego, że on się ze mną źle obchodzi, ja już będę chwaliła kogo teraz, od tej chwili. Gdy się ten ma narodzić, to ja będę chwaliła Pana Boga. I swojego syna, gdy się narodził, wiecie jak nazwała? Juda. Co znaczy chwalebny, czcigodny albo chwała Panu. Ona od tej chwili zrozumiała, że to nie jest ważne, czy może ją kocha, czy nie, ale ona ma obowiązek chwalić Pana. I nazwała syna chwała, chwała Bogu. Ale bratostwo, dla nas to jest chyba lekcja, że gdy mąż nie kocha żony, to co? To może być to przyczyną, że ona nie będzie chwaliła Pana Boga. Zobaczcie, tak było w tej sytuacji. A może nie będzie ktoś z was miał czterech synów, żeby poznała i zaczęła Boga chwalić. Bo ona dopiero przy czwartym synu zaczęła chwalić Pana Boga. Ja myślę, że my mężowie, ale wy również żony, musicie o tym pamiętać. Że każdy z nas może doprowadzić, że ta druga strona nie będzie swoim złym postępowaniem, że ta druga strona nie będzie kochała Pana Boga. Przez to, że my się źle będziemy względem niej zachowywać. Ale zobaczcie, bratostwo, jeszcze inna lekcja. Ona już, gdy to dziecko miało się narodzić, zaczęła chwalić Pana Boga. I nazwała go tak pięknie. Chwała Panu Bogu. Myślę, bratostwo, że to, że ona tą decyzję powzięła, gdy go miała jeszcze w łonie, to i wywarło wielki wpływ na rozwój tego, dziecka. Myślę, że to dla nas ważna lekcja, że wpływ nasz na nowonarodzone dziecko zaczyna się wcześniej, zaczyna się już, gdy jest w łonie, matki. Ale cóż to był za człowiek? Juda. Czwarty z kolei syn Jakuba. Pamiętacie, w historii Józefa pojawia się Ruben, ale drugim autorem pomysłu jest kto? Jest Juda. Gdy przechodzili kupcy, to Juda wtedy poddał taki pomysł. Gdy zobaczyli, że idą kupcy, wtedy rzekł Judas do braci swej: cóż za pożytek, choćbyśmy zabili brata naszego i zataili krwi jego. Pójdźcie, a przedajmy go Ismaelitom, a ręka nasza niech nie będzie na nim. Brat bowiem nasz i ciało nasze jest... I usłuchali go bracia. Czyli drugim takim, który miał autorytet wśród braci po Rubenie, był Judas. I on, gdy dał taki pomysł, żeby nie zabijać Józefa, tylko go sprzedać, to też co? Bracia na to również przystali. Czyli Juda również był pewien, miał pewien autorytet wśród braci i zobaczmy, że jego postępek świadczy o tym, że również myślał, żeby nie była przelana krew ich brata. Chciał ocalić Józefa. Ale w następnym zaraz rozdziale czytamy pewną historię z życia Judy. I stało się czasu onego, że Judas odszedł od braci swoich i wstąpił do niektórego męża odolamickiego, którego imię było Chyra. I pojął jego córkę za żonę. Odszedł od swoich braci, poszedł do obywateli tamtejszej krainy, pojął żonę i miał dwóch synów. Jak, braterstwo, myślicie? Czy był szczęśliwy? Nie. Braterstwo, bo gdy ci synowie dorośli, trwało to pewien okres czasu, gdy pierworodny jego Her dorósł, to dał Judas Herowi żonę pierworodnemu Svenu, któremu imię było Tamar. Ale ten syn, braterstwo, no nie był najlepszy. A ja bym powiedział, że był zły. Bo zauważył to Pan Bóg i był Her pierworodny Judasów zły w oczach pańskich i zabił go Pan. O niewielu ludziach jest powiedziane, że zostali przez Pana Boga zabici, dlatego że byli źli. A taki był syn Judy. Myślę, że jest to tragedia dla ojca, gdy widzi śmierć swojego syna. I był taki zwyczaj, że następny z kolei syn poślubiał żonę swojego brata. Nie było jeszcze tego prawa, bo prawo zakonu dopiero później to usankcjonowało, ale widzicie, że prawa zakonu niektóre istniały wcześniej niż dany był zakon. I Tamar, żona Herowa, dana była następnemu, drugiemu z kolei synowi Judy, Onanowi. I rzekł Judas do Onana, swojego syna: wnijdź do żony brata swego, a złącz się z nią prawem powinowactwa i wzbudź nasienie twemu bratu. Lecz widząc, iż potomstwa, iż potomstwo nie jemu być miało, wtedy wchodził do żony brata swego i tracił nasienie na ziemię, aby nie wzbudził potomstwa swemu bratu. Bo tak było braterstwo w prawie, że jeżeli Onan pojąłby Tamar za żonę i urodziło się dziecko, to to dziecko nie byłoby synem nazwane synem Onana, tylko synem kogo? Hera. A on nie chciał, on chciał mieć swoje dziecko. To tak dzisiaj jakby wasze braterstwo dziecko nosiło nazwisko innego człowieka. Każdy chce to jakoś tak, żeby to było jego potomstwo. A w genealogii później ludzie by mówili, że to nie jest syn Onana, tylko syn Hera. A on tak nie chciał, mówi, ja to jak dziecko, to swoje. A wiecie, braterstwo, po co w ogóle to prawo było? To prawo było po to, żeby ta niewiasta, Tamar, miała potomstwo, które mogłoby ją na starość utrzymywać, bo dzisiaj to macie zasiłki, renty, emerytury, przychodzi listonosz i dzieci jakie są, to są, ale renta jest. A dawniej ZUS-u nie było. I teraz jak ktoś miał dzieci, to dzieci go otrzymywały. Jak miał złe, no to trudno, ale jak w ogóle nie miał, to nie miał środków do życia. I żeby ta Tamar miał się nią kto na starość opiekować, to dlatego ona miał wzbudzić jej potomstwo, żeby było dziecko, które się będzie opiekowało właśnie Tamarą. Ale Onan tego nie chciał zrobić. I dlatego braterstwo znowu przykła historia. I nie podobało się to panu, co Onan czynił, przecież go pan zabił. Pierwszy syn umiera. Drugi syn żeni się z tą samą kobietą i co? Umiera. I Juda zaczął myśleć, coś jest nie tak. Zatem rzekł Judas do Tamary, niewiasty swojej, mieszkaj w domu ojca twego, a urośnie Sela, syn mój, bo rzekł, by on znać nie umarł jako bracia jego. I odeszła Tamar i mieszkała u ojca swego. Zobaczcie, co Juda zaczął myśleć. No, dwóch moich synów miała i co? I obaj w grobie. No, tak mówią niekiedy ludzie, że jak niewiasta tak mężów chowa, to co? Kogo to jest wina? No, że taka niewiasta tych mężów tak... Juda sobie dokładnie tak samo pomyślał. Dam trzeciego syna? No to znów mi trzeci umrze. I co zrobił? Powiedział, kobieto, idź do domu swojego ojca i tam mieszkaj, a jak Sela urośnie, to ja ci go dam. Ale mówił, przejdzie czas, to wszystko się w zapomnienie pójdzie. Co zauważyła również Tamar, bo czytamy dalej, bo widziała, że był urósł Sela, a ona nie była mu dana za żonę. Państwo, ta niewiasta mieszkała w domu Judy. Umiera jeden syn, dalej mieszka. Umiera drugi i co on mówi? Co jej braterstwo on powiedział? Idź do domu ojca swego i mieszkaj wdową. Braterstwo, czy ona nie miała prawa mieszkać w jego domu? Jak myślicie? No przecież była żoną jego synów. Tam pracowała i tam miała prawa mieszkać. On ją braterstwo po prostu wygonił do jej ojca. Nie dał jej nawet konta, który jej się przecież należał. Dzisiaj to by od razu sprawa do sądu i niewiasta by pół majątku po swoich mężach dostała. A on ją wygonił, mówi, niech cię teraz otrzymują rodzice. Dobry to był postępek, braterstwo? Pierwsze, złamał prawo, nie dał trzeciego syna. Drugie, wygonił tą niewiastę. Ale ta niewiasta, gdy przyszła taka chwila, że Judzie umarła żona i gdy szedł do swoich sług na pole, i oznajmiono to Tamarze, mówiąc, oto świek twój idzie do Timnat, aby strzygł owce. Która złożywszy z siebie szaty wdowstwa swego, okryła się rąbkiem i zatknęła się i usiadła na rozstaju drogi, która wiedzie do Timnat. Bo wiedziała, że był urósł Sela, a ona nie była mu dana za żonę. Ona sobie tak pomyślała, no cóż, rodziców mieszkam, rodzice mnie utrzymują, ale rodzice umrzą i co? Ja będę bez środków do życia. I powzięła pewien plan. Przebrała się za nierządnicę i stanęła na drodze. Braterstwo, ten zwyczaj, widzicie, to nie jest dzisiejszy. To już od dawnych czasów jest, że nierządnice lubią przy drogach stać i ona tak uczyniła. A ujrzawszy ją Judas, mniemał, że to nierządnica, bo zakryła była twarz swoją. Wtedy wstąpił do niej z drogi, mówiąc, proszę, niech nie idę do ciebie, albowiem nie wiedział, że jego synowa była. I rzekła, cóż mi dasz, żebyś do mnie wszedł? Ona chciała zapłatę. A on, braterstwo, no jeszcze był przed strzyżeniem owiec i nie miał jeszcze pieniędzy i mówi, że a ona powie, cóż mi dasz, poślę ci koźlątka, a ona rzekła, no ale coś daj mi w zastaw, i on jej dał pierścień, chustę i laskę, taki dał zastaw. I później gdy wrócił już do swoich stad, posłał sługę, aby spełnić swój obowiązek i posłał koźlątko. I ten sługa zaczął się pytać mężów miejsca onego, gdzie jest nierządnica, która była na rozstaju drogi. A oni odpowiedzieli, tu nigdy żadna nierządnica nie stała. No i to wtedy Juda powiedział, to niech sobie swoją zapłatę weźmie. I tak przeszło braterstwo 3 miesiące. I stało się, jakoby po 3 miesiącach powiedziano Judzie mówiąc, dopuściła się nierządu Tamar, synawa twoja, a oto już brzemienna jest nierządu. Wtedy rzekł Judas, wywiedz ją, aby była spalona. Zobaczcie, braterstwo, to była jego synowa. Zobaczcie, braterstwo, jaki wyrok był? Niech będzie, czy pytał się, co się stało, dlaczego, czy zawołał ją, wytłumacz, co to się stało? Nie, wydał wyrok. Ale braterstwo, czy to było jego dziecko? To była jego synowa. Judas bardzo szybko wydał wyrok, ale widocznie nie pamiętał, że jego synowie to też nie byli najlepsi. I to nie on na nich wyrok wydał, nie on ich kazał zabić, ale kto kazał ich zabić? Pan. Ale o swoich dzieciach to jakoś nie wydał na swoje dziecko takiego wyroku, tylko Pan musiał je zabić. A musieli być mężowie strasznie niegodziwi, skoro sam Pan Bóg ich zabił. Pan Bóg, wiecie, nieczęsto interweniuje. O swoich dzieciach, braterstwo, to jest tak, że o swoich dzieciach, niekiedy w swoich dzieciach to nie widzimy żadnej nieprawości. Natomiast jak o innym tylko coś usłyszymy, to zaraz mówimy co? Winny. Myślę, braterstwo, że to jest kolejna lekcja, że żebyśmy równo sądzili. Juda swoich dzieci nie osądzał, ale gdy usłyszał o swojej synowie, to zaraz wydał wyrok. Niech będzie spalona. Za co, braterstwo? Za co miała być spalona? Że dopuściła się czego? Nierządu. Chwileczkę, braterstwo. A 3 miesiące wcześniej, co zrobił Juda? Czy to też nie był... Czy to był czyn bardzo chwalebny? Czy to był taki dobry czyn, który się Panu Bogu podobał, iść do nierządnicy? No, braterstwo, przyszło 3 miesiące i sobie szybko zapomniał. Braterstwo, my tak samo czasami. Jeżeli postąpimy jakiś zły uczynek, to bardzo szybko go zapominamy. A gdy zobaczymy to u innego, to co? To od razu mówimy spalić. On zapomniał sobie, że takiego samego, że tego samego występku on się dopuścił. I wówczas dla siebie takiej surowej kary? No wytłumaczył się sobie, no przecież umarła mi żona. No. Niech będzie spalona. A gdy była wywiedziona, po to ją wywiedli, żeby ją spalić, to co? Posłała do świekra swego mówiąc, z męża, którego te rzeczy są, brzemienna jestem. Powiedziała, poznaj proszę, czyje to pierścień, chustka i laska. I Juda, gdy to zobaczył, to co? Już się nie tłumaczył. Wtedy poznawszy oto, Judas rzekł, sprawiedliwsza jest nad mnie, ponieważ jej nie dałem seli synowi memu i więcej jest nie uznał. Powiedział, ta kobieta jest sprawiedliwsza niż ja. Przyznał się do swojej winy. Chociaż mógł to zatuszować, jakby chciał. Nikt o tym nie wiedział. Ale braterstwo, jak myślicie? Czy taki postępek w rodzinie to rozniósł się po tamtejszej okolicy? Braterstwo, to wszyscy wiedzieli. A co jak myślicie, czy Jakub się o tym dowiedział? Jak myślicie, czy to dało się ukryć, żeby Jakub o tym nie wiedział? Ja myślę, że wiedział, że wielu się naśmiewało z niego. No jaki ty porządek trzymasz w swojej rodzinie? Zobacz, jak rzeczy się w twojej rodzinie dzieją. Wnukowie z nieprawego łoża i jeszcze co? Teściu z synową. I myślę, że gdy Jakub o tym się dowiedział, to pomyślał sobie tak. No ten także się nie nadaje na pierworodnego. On również się na pierworodnego nie nadaje. Jemu przecież nie mogę dać błogosławieństwa. No i braterstwo, postawcie się teraz, każdy z nas, postawmy się w sytuacji Jakuba. No komu dać to pierworodztwo? Komu dać to błogosławieństwo? Komu, braterstwo? No mam 12 synów. No jeden nie, drugi nie, trzeci nie. A ktoś by jeszcze tak powiedział, no ale ładną to sobie Pan Bóg tą rodzinę wybrał. Ale braterstwo, Biblia jest taką ciekawą księgą, że to, co teraz mówiliśmy, to świadczy, że to jest księga naprawdę prawdziwa. Bo gdyby to była inna książka, inna biografia innego wielkiego przywódcy, to na pewno tych fragmentów byście w nich nie zauważyli. W biografii żadnego przywódcy, żadnego wielkiego człowieka nie zauważycie takich złych rzeczy, bo one są wykreślane, wymazywane. Takie rzeczy, które są niedobre, to ludzie starają się wymazać. Natomiast ta księga jest księgą prawdziwą i mówi o wszystkim. Mówi, jakie dobre uczynki ci ludzie pełnili, ale jakie złe. Bratystwo, i to świadczy, że to jest księga prawdziwa. Pan Bóg się nie wstydził powiedzieć o tych ludziach, których wybrał, że oni również bardzo wiele grzechów popełniali. Ale przecież znacie wszystkich synów Jakuba. Jak myślicie, jakbyście byli na miejscu Jakuba, który z jego synów nadawał się, żeby zostać, żeby otrzymać błogosławieństwo? Proszę? No chyba wszyscy jesteśmy zgodni. Jakbyśmy tak my byli na miejscu Jakuba, to przecież po takich doświadczeniach to jest tylko jeszcze jeden. Jeden, który by się na to nadawał. To przecież Józef. Pamiętacie, braterstwo, że jego piękna żona Putyfara nie zwiodła swoimi wdziękami. On się jej oparł, powiedział nie. Juda wystarczyło tylko, że nie miał chwili żony i poszedł do nierządnicy. A Józef? Józef nie. Józef wolał iść do więzienia. Braterstwo, jeszcze jedna rzecz bardzo. Zrobił bardzo wielką karierę, aż na dworze faraona. Ocalił przecież wszystkich od głodu. Ocalił nie tylko dom Jakuba, ale prawie cały ówczesny świat od głodu. I przecież nie możemy powiedzieć, Jakub chyba to widział, że jest to wyraźny dowód błogosławieństwa Bożego. I Pan mu również błogosławił. Przecież to, co się stało, to Juda, Józef, Jakub, jego bracia doszli do wniosku, że to wszystko stało się, było dziełem Pana Boga. Jakub doszedł do tego samego, że ten syn nadaje się, aby on otrzymał błogosławieństwo. Gdy Jakub zawołał wszystkich synów, to pamiętacie w 49 rozdziale, gdy im błogosławił, to tak mówi o Józefie. Latorość płodna Józef, latorość wyrastająca nad źródłem, a latorośli jego rozchodzą się po murze. Acz gorzkością napełnili go, strzelali nań, a nienawidzili go strzelcy, jednak został potężny łuk jego, a wzmocniły się ramiona jego w rękach mocnego Boga Jakubowego, skąd się stał pasterzem i opoką Izraelową. Od Boga Ojca Twego, który Cię wspomógł, tak mówi do Józefa, i od Wszechmogącego, który Ci błogosławił błogosławieństwem niebieskim z wysoka i błogosławieństwem przepaści leżącej głęboko i błogosławieństwem piersi żywota. Błogosławieństwa Ojca Twego mocniejsze będą nad błogosławieństwa przodków moich, aż do granic pagórków wiecznych. Będą nad głową Józefową i nad wierzchołkiem głowy odłączonego między bracią swoją. Kto otrzymał błogosławieństwo, braterstwo? Józef. On otrzymał błogosławieństwo od Jakuba, ale mówił nie tylko moje, ale błogosławieństwa od kogo? Od przodków. To błogosławieństwo, które Jakub otrzymał od Izaaka, przypadło Józefowi. Braterstwo, żebyśmy nie byli tu gołosłowni, czy dobre wnioski wyciągnęliśmy, czy rzeczywiście Józef otrzymał błogosławieństwo i pierworodztwo, to potwierdza nam to druga księga Kronik. Również potwierdza, że to, co usłyszeliśmy, to było błogosławieństwo dla Józefa. Druga księga Kronik, piąty rozdział. Przepraszam, pierwsza księga Kronik, piąty rozdział, a werset drugi mówi tak. A synowie Rubena, pierworodnego Izraelowego, ten bowiem był pierworodnym, ale gdy zgwałcił łoże ojca swego, dane jest pierworodztwo jego synom Józefa, syna Izraelowego, tak jednak, że go nie poczytano za pierworodnego. Bo Judas był najmężniejszy między braćmi swymi, a książęciem z nimi, ale pierworodztwo należało Józefowi. Józef został pierworodnym. Został pierworodnym i otrzymał błogosławieństwa. A czytamy rozdział wcześniej, że Jakub to pierworodztwo dał Józefowi, ale jednocześnie i jego synowi, czyli swojemu wnukowi. Pamiętacie, że błogosławił dwóch, Menasesa i Efraima. Menases był starszy, ale Jakub przełożył ręce i błogosławił Efraimowi. Czyli błogosławieństwo przeszło z Józefa na jego syna Efraima. To błogosławieństwo, które się należało każdemu z rodu Abrahama. Jakub, braterstwo, wybrał kogo? Wybrał Józefa za swego pierworodnego i mu błogosławił. Ale braterstwo, jest jeszcze jedno pytanie. Jakub wybrał Józefa. Ale ja was zapytam jeszcze inaczej. A kogo wybrał Pan Bóg? Czy Pan Bóg również wybrał Józefa? Jak myślicie, braterstwo? Braterstwo, pamiętacie, była taka sytuacja podobna, że było 12, brakło jednego i trzeba było... I trzeba było dobrać jednego. I pamiętacie, to jest zapisane w Dziejach Apostolskich, że brakło jednego apostoła i bracia się zgromadzili i powiedzieli, co? No jest takie proroctwo, że apostołów ma być 12. I co apostołowie powiedzieli? Że musimy sobie dobrać jednego, żeby nas był komplet. I braterstwo, i potrzeba wtedy, aby jeden z tych mężów, którzy z nami byli od powszystek czas, gdy Pan Jezus przebywał między nami, począwszy od chrztu Janowego, aż do tego dnia, który Jego jest wzięty w górę od nas, był z nami świadkiem zmartwychwstania Jego. I postawili dwóch. I Józefa, którego zwano Barabaszem, którego też nazwano Justem, i Macieja. A modląc się mówili, Ty, Panie, który znasz serca wszystkich, okaż z tych dwóch jednego, któregoś obrał. Wtedy, aby przyjął cząstkę usługiwania tego i apostolstwa, z którego wypadł Judasz, aby odszedł na miejsce swoje. I rzucili losy i los padł na Macieja. Pamiętacie? Oni też powiedzieli sobie, że musi być taki, że musi zawsze z Panem Jezusem chodzić, że musi być zawsze z nami, musiał być na pewno nieposzlakowanej opinii. I dwóch takich znaleźli, rzucili los i wybrali Macieja. A pamiętacie, braterstwo, a kogo wówczas Pan Bóg wybrał? A Saul chodził z Panem Jezusem? A pamiętacie, że Saul to był kim? Prześladowcą tylko? Mordercą również. Na jego rękach była krew kogo? Szczepana. I sam o tym powiedział, że stałem i patrzałem jak tego niewinnego, co? Pan Bóg nie wybrał Macieja, nie zaakceptował tego. Pan Bóg miał z inną metodę. Nie zaakceptował tego wyboru i wybrał Saula z Tarsu, który wiele musiał uczynić, ale Bresło, gdy tak spojrzymy, Pan Bóg nigdzie nie jest zapisany, żeby Pan Bóg nie wybrał, Macieja nie zaakceptował. Ale czy Maciej coś napisał? A Saul? Pan Bóg nic apostołom nie powiedział. Ale myślę, że apostołowie też później zrobili, że zrozumieli, że jednak tym wybranym przez Pana kto był? Saul z Tarsu, zwany później Pawłem. Chociaż apostołowie w ogóle, gdyby im ktoś taką kandydaturę złożył, to by co? To by w ogóle ją pod uwagę nie brali. Pastor Russell też w jednej mannie pisze, że gdybyśmy mieli wybierać, to by co? To byśmy na pewno nie tych, co potrzeba, wybrali. I wiecie, braterstwo, że Pan Bóg jednak... Chociaż Józef był darzony łaską Pana Boga, był darzony błogosławieństwem od Pana Boga, to jednak, braterstwo, Pan Bóg nie wybrał Józefa. Czytamy o tym w Psalmie 78, a 67 wersecie. Pan Bóg pisze tam, kogo On wybrał. W 78 psalmie czytamy. A choć wzgardził namiotem Józefowym, a pokolenia Efraimowego nie obrał, wszakże obrał pokolenie Judowe i górę Syjon, którą umiłował. Pisze, że Pan Bóg wzgardził kim? Namiotem Józefa. Pan Bóg wzgardził Efraimem. A kogo wybrał? Wybrał Judę. Zresztą ja się zastanowiłem. Dlaczego? Przecież ten Józef, do Józefa, no w jego życiorysie, no nic nie znajdziemy, czego byśmy się mogli, jak to mówią, przyczepić. Tak szukają niektórzy po życiorysach. Coś znaleźć, żeby tego człowieka... A Józef, no najlepszy, najszlachetniejszy. Jego ojciec to dostrzegł, wszyscy to dostrzegli. A jednak mimo tego Pan Bóg nie wybrał namiotu Józefa. Byśmy powiedzieli, to nie ze względu na Józefa, ale na jego potomstwo. No tak, potomstwo Abrahama też było różne. A co? A Pan Bóg jednak... Ze względu na ojca, ze względu na... Dawida mówi też, ze względu na ojców twoich. Czyli coś było, braterstwo, dlaczego? Coś było jednak, musiało coś być, że Pan Bóg wybrał pokolenie Judy. Coś musiało być w życiu tego człowieka, co sprawiło, że on został wybrany. A czy wiecie, braterstwo, w którym momencie Pan Bóg wybrał? W którym momencie dowiadujemy się, że Pan Bóg wybrał Judę? To jest w psalmie, czyli już daleko później. Gdzie jest jakieś pierwszy raz zmienione proroctwo o tym, że błogosławieństwa mają dotyczyć Judy? Pamiętacie braterstwo? Gdy ojciec Jakub błogosławił. Ten fragment z 49 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. Jakub błogosławi i tak mówi o swoim synie Judzie. Chociaż pierworodztwo dał Józefowi, to jednak o Judzie mówi tak piękne i chwalebne słowa. Jakub mówi tak. Juda, tyś jest, cię chwalić będą bracia twoi, ręka twoja będzie na szyi nieprzyjaciół twoich. Kłaniać się tobie będą synowie ojca twego. Szczenie lwie Juda, od łupu synu mój wróciłeś się. I skłoniłeś się i położyłeś się jako lew i jako lwica. A któż go obudzi? Bo lew jest symbolem pokolenia Judy. Nie będzie odjęte sceptrum od Juda, ani zakonodawca od nóg jego. Aż przyjdzie Szylo i jemu będzie oddane posłuszeństwo narodów. Uwiąże u winnej macicy oślę swoje i u wybornej macicy winnej oślątko oślicy swojej. Obmyje w winie szatę swoją, a we krwi jagód winnych odzienie swoje. Czerwieńsze oczy jego nad wino, a bielsze zęby jego nad mleko. Ja nie wiem, czy Jakob rozumiał te słowa, ale my je na pewno rozumiemy. On powiedział co? Że z Juda, z ciebie narodzi się kto? Szylo, Mesjasz. Z ciebie narodzi się Chrystus. W tym momencie już nie ma odwrotu. Widzimy, że Pan Bóg wybrał, że w tym momencie pokolenie Judy już było wybrane. Efraim i Józef został odrzucony. Bo Mesjasz miał się narodzić nie z Józefa, ale z kogo? Z Judy. Musiało być coś takiego w postępku Judy, coś w jej życiu, że sprawiło, że Pan Bóg wybrał właśnie jego. Bo Pan Bóg miał też do wyboru, tak jak Jakub, 12. Prześledźmy teraz, czas już się nam zbliża do końca, ale prześledźmy krótko historię Judy. Pamiętacie, że część jego życia była bardzo niepochlebna. Ale pamiętacie też, że gdy bracia wrócili po to, aby... Gdy byli pierwszy raz po zboże i wrócili się, znowu brakło im zboża. I wówczas Józef, który był w Egipcie, co powiedział? Że możecie wrócić, ale weźcie z sobą swojego brata. A ja jednego zakładnika, Symeona, trzymam. I jak nie przywieziecie Beniamina, to zboża nie dostaniecie. Wtedy rzekł będę ojca swego mówiąc, dwóch synów moich zabij, jeśli go nie przywiodę, Beniamina. Daj go do ręki mojej, a jego tobą przywrócę. Mówi, ja ci dwóch synów daję, jakbym czasem nie przywiózł Jakuba, to weź ich zabij. A Jakub mówi, ale rzekł do niego, nie pójdzie syn mój z wami, gdyż brat jego umarł, a on sam tylko został. A jeśli by nań przypadło co złego na drodze, którą pójdziecie, wtedy doprowadzicie sędziwość moją do żałości. On nie wierzył Rubenowi, nie chciał życia jego synów. Ale gdy znowu nie było co jeść, bracia doszli do wniosku, zginiemy z głodu. I wówczas braterstwo, wiecie kto wystąpił? I rzekł Juda do Izraela, ojca swego, poślij tego młodzieńca ze mną, a wstawszy pójdziemy, abyśmy żyli, a nie pomarli głodem. Tak. My, jako i ty, jako i dziadki nasze, ja przyrzekam zań, z ręki mojej szukaj go, jeśli go nie przywiodę do ciebie, a nie stawię go przed tobą, będę winien grzechu po wszystkie dni. Mówi ja, Juda, swoim życiem gwarantuję, że tego Beniamina z powrotem do ciebie, moje życie jest gwarancją tego. I co? Jakub dał Beniamina. Poszli bracia, poszli do Józefa, a co? A Józef z nimi zaczął grę. Zaczął przedstawienie, które bracia musieli... Józef był jego reżyserem. Usadził braci tak, że najstarszego i co? Największą cząstkę Beniaminowi. A bracia nie wiedzieli. Jak to się stało, że wiedział, który najstarszy? I byli w niepewności cały czas. A Józef myślał, co teraz oni zrobią? A gdy szli do domu, to co? To kubek. To swój kubek włożył do woru Beniamina. Kubek srebrny. I co? Jak myślicie, co planował Józef? Gdy cudzy dogonili, mówią, ukradliście kubek. A bracia mówią, na pewno nie, no gdzież my? Otwórzcie wory. A oni mówią, ten, którego go znajdziesz i my wszyscy twoimi więźniami będziemy. A ten posłaniec mówił, nie, jak znajdę kubek, to ten, co u którego znalazłem, to do więzienia. I co? I kubek znalazł się w dworze Beniamina. Wtedy każdy złożył wór swój na ziemi i rozwiązali każdy wór swój. I szukał od starszego począwszy, a u młodszego przestał. I znalazł kubek w worze Beniamina. Wtedy oni rozdarli szaty swoje, włożyli brzemię każdy z nich na osła swego i wrócili się do miasta. A on tylko chciał wziąć tego, który był winny. Józef? Nie wiemy, co myślał Józef. Józef może chciał tylko, żeby Beniamina wziąć i co? Nie do więzienia, ale żeby u niego mieszkał i razem nacieszyć się swoim bratem. A oni co wzięli? A oni wszyscy się wzięli i co? I wrócili. Oni nie zostawili brata swojego brata. Wszyscy się wrócili. I co? Józef ich zawołał. Wtedy Judas i bracia jego, zobaczcie braterstwo, nie Ruben, ale Judas i bracia jego poszli do domu Józefa, który był jeszcze i upadli przed nim na ziemię. To Judas był kierownikiem tej wyprawy. To Judas nimi przywodził. I rzekł do nich Józef, cóżcie to uczynili, a zaś nie wiecie, że pewnie zginie, że pewnie zgadnie mąż takim, jakim ja jest, co się stało? Wtedy odpowiedział Judas. Cóż odpowiemy panu mego, cóż rzeczemy? Jako my się usprawiedliwić mamy. Bóg znalazł nieprawość sług twoich. Otośmy niewolnikami pana tego i my i ten, w którego ręku znaleziony jest ten kubek. I my wszyscy przyszliśmy oddać ci się w niewolę. My nie rozumiemy tego, ale zgrzeszyliśmy. A Józef rzekł tak, nie daj tego Boże, abym to uczynić miał. Mąż, w którego ręku znaleziony jest kubek, ten będzie niewolnikiem moim, a wy jedźcie w pokoju do ojca waszego. Józef chciał zostawić tylko Beniamina. Czy oni pojechali? Przecież wolni byli. Mogli odjechać. Zatem przystąpił do niego znowu nikt inny, nie Ruben. Nikt z braci nie wyszedł z szeregu, tylko Judas. I rzekł, słuchaj mnie, mój panie, niech przemówię, proszę, sługa twój, którego słowo w uszy, które słowo w uszy pana mego, a niech się nie zapala gniew twój. I on zaczął całą historię, że mamy ojca, że zostawiliśmy go, że ojciec jest bardzo stary i ojciec bardzo kocha tego syna. I rzekł sługa twój, ojciec mój, do nas. Wy nie, wiecie, że dwóch synów urodziła mi żona moja. A weźmiecie i tego od oblicza mego, a przypadnie na śmierć, wtedy doprowadzicie sędziwość moją z żałością do grobu. Mówi, człowieku, jak my nie wrócimy z tym najmłodszym, to ojciec nasz umrze. Juda tak zaczął mówić. Stanie się, że skoro ujrzy i z dziesiątka nie ma, że umrze, a doprowadzą cudy twoje sędziwość ojca, sługi twego, do grobu. Bo sługa twój przyrzekł za dziecię, gdy je brał od ojca swego, mówiąc. Jeśli go za się nie przywiodę, wtedy będę winien grzechu przeciwko ojcu memu po wszystkie dni. Mówi, ja przyrzekłem za to dziecko. Ja zagwarantowałem swoje własne życie. I teraz tak się zwrócił do Józefa. Wiesz, człowieku, ja mam taką propozycję. Wtedy, teraz niech zostanie, proszę, sługa twój, miasto dziecięcia tego, niewolnikiem pana mego. A dzieciem niech idzie z bracią swoją. Bo jakoż ja mam wrócić się do ojca mego, gdy tego dziecięcia ze mną nie będzie. Chciałbym patrzeć na żałość, która by przyszła na ojca mego. Mówi, człowieku, weź, przecież dla ciebie to jest jeden złodziej. Ja zostanę, będziesz miał złodzieja, wsadzisz go do więzienia, a co? A ten młodzieniaszek, no, to dziecko pójdzie do ojca. Ty będziesz zadowolony i co? I wszyscy będą zadowoleni. Ja po prostu zamienimy się, że to ja niby ukradłem, zamieńmy się i ja od ciebie tą karę. Państwo wiedzieli wszyscy, że ten, który zrobił przestępstwo, dostanie się do więzienia faraonowego. Józef wiedział, co to jest więzienie faraonowe. On tam był. I wyszedł tylko dzięki boskiej opiece. Bo z więzienia faraonowego, braterstwo, co? Nikt nie wychodził. Wiecie, co stało się piekarzowi. I tak wszyscy kończyli. Juda też wiedział, że z więzienia faraonowego to co? To nie ma wyjścia. Gdy zostawią Beniamina, to znaczyłoby to co? Że on został skazany na... I on powiedział, że ja jego zastąpię. Co braterstwo zrobił Juda? Juda dał swoje życie za życie swojego brata. I braterstwo, to wydarzenie jest przełomowe w tej historii. Bo Józef, nie wiemy, co planował, nie wiemy, jakie miał zamiary, do tej pory bawił się ze swoimi braćmi. Oni przeżywali, a on co? Widział to i... A on wtedy nie wytrzymał. Józef nie wytrzymał. Józef czegoś takiego się po żadnym ze swoich braci nie spodziewał. Bo on wiedział, że oni gotowi go byli zabić. A tu jeden z nich daje swoje życie za życie swojego strat. I Józef, wiecie co zrobił? Rozpłakał się i dał się poznać braciom. Juda dał swoje życie za życie swojego brata. Braterstwo, ja myślę, że ta jedna chwila w jego życiu zaważyła na losach całego pokolenia. Juda dał życie za życie swojego brata. A Pan Bóg, braterstwo, szukał takiego człowieka, który by gotów był dać swoje życie za życie swojego brata. Bo, braterstwo, to było tak. Jeden ojciec miał wielu synów. Jeden z tych synów, najmłodszy, zgrzeszył, braterstwo. Zgrzeszył i to zgrzeszył na śmierć. I był skazany na śmierć. Jeden z synów tego ojca, najstarszy, pierworodny, przyszedł po to, żeby dać życie za najmłodszego brata. Najstarszy, pierworodny syn daje swoje życie za życie najmłodszego brata. Czy wiecie, kto był tym ojcem? Nasz wielki Pan Bóg, który miał najmłodszego swojego syna Adama, który zgrzeszył, aby i umarł. A pierworodny Syn Boży, Jezus Chrystus, przyszedł, aby dać życie za Adama, za swojego brata, bo Adam również był Synem Bożym. I Pan Bóg, gdy myślał o tym, z kogo ma się narodzić nasz Pan, Zbawiciel świata, to chciał, żeby to byli tacy ludzie, którzy byli gotowi oddać swoje życie za życie swojego brata. A takim był właśnie Juda. Juda też oddał swoje życie za swojego brata. I dlatego został wybrany na przodka naszego Pana. Jak spojrzycie na rodowód naszego Pana, to tam byli tacy ludzie, którzy z kobietami to czasami mieli problemy, ale zawsze, gdy chodziło o przyjaciela, gdy chodziło o brata, to zawsze byli gotowi oddać swoje życie. Takim był Dawid i takimi było jeszcze wielu innych, bo Pan Bóg patrzy i wybiera takich ludzi, których właśnie potrzebuje. A Pan Bóg potrzebował takich, którzy gotowi byli oddać swoje życie za swoje życie swojego brata. I śpiewaliśmy w pieśni na zakończenie ostatniej godziny, że co? On czeka również od nas, żebyśmy co byli gotowi? Oddać swoje życie za życie swoich braci. I ci, braterstwo, którzy wczoraj tutaj poświęcili się, oni powiedzieli, że są gotowi oddać? Czy jesteście gotowi? Czy każdy z nas jest gotowy? Ale niektórzy z was powiedzą, ale my nie mamy takiej... Co? Okazji. Braterstwo, niekiedy tak jest, że nie mamy wystarczającej sumy, żeby coś kupić, ale czy tego nie kupujemy? Braterstwo, ja was zachęcam. Jak czasami nie macie pieniędzy na samochód, to bierzecie go na co? Na raty. Ja myślę, że i każdy z nas, chrześcijanin, gdy nie ma okazji, żeby oddać życie za brata, to może oddawać nasze życie, braterstwo, na raty. Czasami, i to mówię do wszystkich nas, i tych, którzy się poświęcili, że jeżeli nie macie okazji, to oddajcie swoje życie na raty. Po jednym dniu. Ja bym chciał podziękować tym braciom, którzy kilka dni ze swojego życia oddali nam tutaj na raty, żebyśmy mogli tutaj siedzieć. Każdy z nas może oddawać po kolei dni swojego życia dla kogo? Dla swoich braci. Pamiętajcie, braterstwo. Pan Bóg wzgardził Józefem, który był nienaganiony, który wszystko czynił tak, jak powinno być, a wybrał Judę, który oddał życie swoje za brata. I Pan Bóg również oczekuje tego od nas. Niekiedy może najlepsze życie, najlepsze postępowanie, gdy nie będziemy potrafić oddać dla brata cząstki swojego życia, to nie znajdziemy łaski u Pana Boga. Pamiętajcie, bo On nie zawsze wybiera tych, którzy wybierają ludzie. On wybiera tych, którzy mają dobre serca, którzy są w stanie zrobić coś dla innych, dla swoich braci. Pamiętajcie, bo Juda chciał oddać swoje życie za brata. Bo Chrystus oddał swoje życie za brata. I wy winniście oddawać swe dusze za braci. Amen.